Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21 do 43 wersetu. Chociaż w pewnym sensie moglibyśmy przeczytać cały ten 5 rozdział, ze względu na to, że wszystkie te trzy opowieści, które w nim są opisane, mają wiele wspólnego. Początek 5 rozdziału opowiada o wypędzeniu legionu demonów z Gadareńczyka. Pamiętacie tę historię? Pamiętacie, gdzie mieszkał Gadareńczyk? Dzieci. Pamiętacie tę historię? Jezus wypędził legion demonów z człowieka opętanego. Te demony weszły w stado świń i rzuciły się ze skarpy do jeziora. Pamiętacie tę historię? A pamiętacie, w jakim mieście mieszkał ten człowiek? Kto pamięta? Był Gadareńczykiem, więc pewnie mieszkał... Nie. W naszej tłumaczeniu jest Gerazeńczyk. W innych tłumaczeniach to jest Gadareńczyk, czyli mieszkał w Gerazeńczyk. Gdzie mieszka Gerazeńczyk? W Gerazie, właśnie. Ale tak naprawdę nie mieszkał w Gerazie, tylko mieszkał gdzie? Mieszkał na cmentarzu, między grobami. Nie? Kiedyś, dawno, dawno temu, może jeszcze w minionym tysiącleciu, był artykuł w Reformacji w Polsce Richa Bledsoe na temat właśnie Gadareńczyka czy też Gerazeńczyka. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeśli nie pamiętacie, to jak wrócicie do domu, odnajdźcie go i przeczytajcie. Bardzo ciekawy artykuł. Ja nie będę się rozwodził na temat tej historii. Powinna być dla was doskonale znana. Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, iż ten Gerazeńczyk, mieszkając, był człowiekiem, który był wypędzony ze swojej społeczności. Nie? Mieszkał kiedyś w mieście, później coś z nim się stało i wygonili go. Mieszkał na cmentarzu pośród zmarłych ludzi. Co to oznacza? Nie? W jakim stanie znajdował się ten człowiek? Ten człowiek znajdował się w stanie śmierci społecznej. Nie? To, że mieszkał między grobami, to, że mieszkał na cmentarzu, jest właśnie tym punktem, który łączy jego historię z historią córki Jaira, a także kobiety cierpiącej na krwotok. Co prawda na pierwszy rzut oka krwotok nie za bardzo kojarzy nam się ze śmiercią, chyba że jest krwotokiem, który prowadzi do śmierci, nie? Ale z drugiej strony całe życie prowadzi do śmierci, więc bezpośrednio nie widzimy połączenia, ale jak zaraz, wydaje mi się, będę w stanie wam to wytłumaczyć, wszystkie te trzy historie łączą się w jakiś sposób ze śmiercią. W przypadku Gerazeńczyka była to śmierć społeczna. Został wyrzucony ze społeczeństwa. Żył między grobami. Żył jak trup. Był w pewnym sensie jak zombie. Nie? Żywy, chodzący trup. W przypadku kobiety cierpiącej na krwotok sytuacja wyglądała trochę inaczej. Nie? Jest trochę bardziej skomplikowana. Ale właśnie ze względu na krwotok, na który ta kobieta cierpiała, możemy także jej historię połączyć ze śmiercią. Krwotok, na który cierpiała, oznaczała wykluczenie jej ze wspólnoty czcicieli Boga. Nie miała prawa brać udziału w kulcie świątynnym, nie miała prawa zbliżyć się do świątyni. W pewnym sensie nie miała prawa też zbliżyć się do nikogo. Jak czytamy w Księdze Kapłańskiej, czyli w III Mojżeszowej, kobieta, która cierpiała w ten sposób na krwotok, kontakt z nią oznaczał nie tylko, że ona sama była nieczysta, nie tylko, że ona sama dopiero po ustaniu krwotoku mogła poddać się rytuałowi oczyszczenia, który przywracałby ją do wspólnoty Bożego ludu i pozwalałby jej zbliżyć się do świątyni. I oczywiście, gdy mówimy o zbliżeniu się do świątyni, to mówimy o przynajmniej symbolicznym, wymiarze symbolicznym zbliżaniu się do Boga. Mówiliśmy o tym wiele razy, nie będę się powtarzał. To nie był jednak jedyny problem związany z krwotokiem, nie? Który w przypadku tej kobiety trwał 12 lat. Ponieważ ten krwotok nie ustawał, ona nie była w stanie przejść procesu oczyszczenia, w związku z tym nie mogła uczestniczyć w kulcie Jahwe. Nie? Nie mogła zbliżyć się do tronu Bożej łaski. To nie był jednak jedyny problem. Kolejnym problemem w przypadku tej kobiety było to, iż ze względu na jej krwotok stawała się ona, czy też była ona, źródłem nieczystości dla innych ludzi. Każda osoba, która weszła w kontakt z tą kobietą, każda osoba, którą ta kobieta dotknęła, choćby jej szaty, stawała się ceremonialnie nieczysta i również musiała przejść rytuał oczyszczenia, musiała zostać ochrzczona po to, żeby być przywrócona do społeczności Bożego Ludu i by móc brać udział w kulcie świątynnym albo choćby przyjść w sobotę do synagogi posłuchać kazania. Tak to wyglądało. Nie? Rzeczy nieczyste, nie wszystkie, ale wiele rzeczy nieczystych w Starym Testamencie, w porządku mojżeszowym, były źródłem nieczystości. Moglibyśmy ogólnie rzecz biorąc powiedzieć, że Stary Testament jest w pewnym sensie systemem, w którym śmierć rodzi śmierć, a to ze względu na upadek. Dlatego Bóg ustanowił różnego rodzaju przepisy, aby ta śmierć się nie rozprzestrzeniała. I mam nadzieję, że już do tej pory zobaczyliście, że gdy mówimy o śmierci, to mówimy o śmierci w szerokim znaczeniu śmierci. Mówimy o śmierci nie tylko i wyłącznie jako o śmierci fizycznej. Nie? Ta śmierć też pojawia się w tej historii. Córka Jaira umiera fizycznie. Chciałoby się powiedzieć dosłownie, nie? Ale to nie byłoby odpowiednie słowo, dlatego że każda z tych trzech rodzajów śmierci, społeczna, druga, nazwijmy ją kultową, i trzecia fizyczna, jest w sposób dosłowny śmiercią. Nie? I tu powinniśmy na chwilę się zatrzymać i w ogóle wyjaśnić, co mamy na myśli, gdy mówimy o śmierci. My zwykle myślimy o śmierci w sposób grecki, nie? A nawet ja bym powiedział w sposób epikurejski. Śmierć jest po prostu końcem istnienia danej osoby. Nie? Tak jawi nam się śmierć. Dlatego gdy mówimy o tym, że jeden z Trójcy w ciele umarł na krzyżu, wydaje nam się to niepojęte, nie? Na pierwszy rzut oka wydaje się to być herezją. Nie? W jaki sposób Bóg mógł umrzeć? Czy Bóg może przestać istnieć? Ale Biblia nie w ten sposób mówi o śmierci. Śmierć nie jest anihilacją, nie jest unicestwieniem. Śmierć jest rozdzieleniem. Najprostszym przypadkiem jest śmierć fizyczna. Na czym polega śmierć fizyczna? Na oddzieleniu prochu od ducha, czy też ducha od prochu. Gdy Bóg stworzył człowieka, ulepił go z prochu ziemi, tchnął w niego swojego ducha i w ten sposób uczynił go istotą żywą. Gdy człowiek umiera, Bóg zabiera swojego ducha, proch wraca do prochu i oto mamy do czynienia ze śmiercią. Czy to jest koniec istnienia? To jest koniec istnienia w pewnej formie, w pewnej postaci, ale to nie jest koniec istnienia jako taki. Nie? Dlatego, że duch żyje wiecznie i jak wierzymy, mam nadzieję wszyscy, nie? Kiedyś ten duch z powrotem połączy się z prochem ziemi i nastąpi zmartwychwstanie. Śmierć, w pewnym sensie ślub jest śmiercią. Zgadza się? Tak? Ślub jest śmiercią. Na ślub, jak to jest? Chińczycy na pogrzeby chodzą w białym, a na śluby w czarnym. Nie? W pewnym sensie to ma sens. Dlaczego? Dlatego, że gdy Bóg stworzył Ewę, kobietę, pamiętacie w jaki sposób stworzył? Sprowadził na Adama głęboki sen, który jest przynajmniej symbolem, jeśli nie dosłowną śmiercią. Wyrwał mu żebro, a więc rozerwał Adama na dwie części. Z jednej jego części stworzył kobietę i później powiedział do Adama, nie? Adam powiedział, oto ciało z ciała mego, oto kość z kości mojej. Bardzo się ucieszył na widok swojej żony, przynajmniej przez chwilę. Ale potem Bóg powiedział do Adama, nie? Dlatego opuści, jak to jest dosłownie, kto opuści ojca i matkę swoją. Dlatego opuści mąż ojca swojego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Nie? Zobaczcie, to co było do tej pory jednym ciałem, a więc rodzina, mama, tata i dzieci, albo dziecko przynajmniej jedno w tym momencie, nie? Byli jednym ciałem, rodzina jest jednym ciałem. W momencie zaślubin następuje rozerwanie tego ciała, oddzielenie syna od ojca i matki, nie? Więc w pewnym sensie następuje śmierć. Oddzielenie jest w Biblii śmiercią. Ale ta śmierć następuje po to, aby mogło nastąpić zmartwychwstanie. I zmartwychwstaniem są zaślubiny. Wtedy, gdy kobieta i mężczyzna stają się mężem i żoną, stają się nowym ciałem. Nie? Wyraźnie Bóg mówi o tym związku jako o jednym ciele. Staną się nowym ciałem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A zatem, gdy myślimy o śmierci, przynajmniej jeśli chcemy myśleć w kategoriach biblijnych, musimy myśleć o śmierci w ten sposób, jako o rozdzieleniu. Tego, co kiedyś stanowiło jedność. I tu pojawia się problem. Problem mianowicie taki, iż na świecie pojawił się grzech, nie? I zaburzył ten cykl. Już mówiliśmy o tym, nawet spieraliśmy się trochę o tym na ten temat. I znów, nie chodzi mi o to, żebyście uwierzyli w to, co ja mówię. Chodzi mi o to, żebyście uwierzyli w to, co Pismo Święte mówi. Nie? Czy przed upadkiem była śmierć, czy śmierć jest wpisana w porządek, w naturalny porządek stworzenia, czy też śmierć jest czymś, co pojawiła się dopiero po upadku. Nie? Zwykle jakbyście zapytali chrześcijanina, zadali chrześcijaninowi takie pytanie, powiedziałby oczywiście, że śmierć pojawiła się w wyniku upadku. Nie? Ale jeśli zdefiniujemy śmierć jako rozdzielenie tego, co wcześniej było jednością, widzimy, że nie do końca tak musi być. Nie? Bóg mówi o śmierci przy okazji zaślubin Adama i Ewy. Nie? Mówi o oddzieleniu, rozdarciu tego, co było jednym ciałem, po to, aby powstało nowe ciało. Nie? Śmierć widzimy w tym szerokim znaczeniu w przypadku Adama, jego głębokiego snu i stworzenia Ewy z jego żebra. Wydaje się, że w tym sensie śmierć istniała jeszcze przed upadkiem. Weźmy te słynne słowa Jezusa o ziarnie, który musi umrzeć, żeby wydać owoc. Czy myślicie, że przed upadkiem zboże rozmnażałoby się w inny sposób niż poprzez śmierć ziarna? Nie, może tak sobie to wyobrażamy, że mamy jedno ziarno, mamy różdżkę, dotykamy różdżką ziarna i nagle nie, mamy 100 ziaren. Wydaje mi się jednak, że tak nie było. Nie? Nie tak miało to funkcjonować nawet przed upadkiem. Wydaje się, że ta zasada śmierci i zmartwychwstania jest wpisana w stworzenie, w oryginalny, pierwotny porządek stworzenia. Oczywiście pojawia się grzech i coś tutaj zaburza. Co grzech zaburza? Grzech sprawia, jak czytamy w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, żądłem śmierci jest grzech. Nie? Grzech sprawia, że śmierć zaczyna wyglądać inaczej, zaczyna funkcjonować w inny sposób niż miała pierwotnie funkcjonować. Później w liście do Hebrajczyków Paweł stwierdza, iż to właśnie ze względu na strach przed śmiercią szatan był w stanie przed Chrystusem trzymać nas w niewoli i zmuszać do czynienia jego woli. Więc wydaje się, że grzech zmienił coś w przypadku śmierci. Teraz po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa to żądło śmierci, którym jest grzech, zostało uwolnione. Nie musimy już więcej żyć w strachu przed śmiercią. Nie? Śmierć może zacząć funkcjonować w naszym życiu w normalny sposób, w taki, jak miała funkcjonować na samym początku. Nie? Dlaczego nie musimy bać się śmierci? Dlatego, że wiemy, iż śmierć nie wiąże się ani z karą, jaką Bóg może mieć dla nas przygotowaną. Śmierć nie musi wiązać się z unicestwieniem, z końcem bytu. Śmierć, tak jak na samym początku przed upadkiem, jest dla nas bramą do nowego życia, drogą do chwały. Nie? Tym momentem przemiany z chwały w chwałę, tak jak to widzimy nie tylko w przypadku Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale także w przypadku ziarna, które umiera po to, żeby odrodzić się w postaci kłosu, nie? A więc w postaci czegoś o wiele bardziej chwalebnego. Wydaje się, że piąty rozdział Ewangelii Marka jest szczególny, dlatego że stanowi pewną barierę w samej Ewangelii. Nie będę zbyt wiele mówił na temat struktury Ewangelii Marka, ale chciałbym tyle tylko stwierdzić, że uzdrowienie, wskrzeszenie córki Jaira oczywiście jest pierwszym i jednym z dwóch wskrzeszeń, czy też zmartwychwstań, jakie znajdujemy w Ewangelii Marka. Drugim jest oczywiście zmartwychwstanie Chrystusa. I wskrzeszenie córki Jaira jest kulminacją wszystkich poprzednich uzdrowień, oczyszczeń, wypędzeń, przypadków wypędzenia demonów. Uzdrowienia, z którymi, czy też cuda, z którymi mam do czynienia później w Ewangelii Marka, mają już inny charakter. Nie? Do tej pory przeważnie te uzdrowienia, te cuda wiązały się z podniesieniem kogoś na nogi, z postawieniem kogoś na nogi, nie? Z uzdolnieniem kogoś do tego, aby normalnie chodził i swobodnie się poruszał. Ale, po kolei. Kobieta cierpiąca na krwotok. Już mówiłem o tym, nie? Że z tym wiązała się śmierć ceremonialna, nie mogła ona uczestniczyć w kulcie Boga, nie mogła więc, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, zbliżać się do Boga. I wydaje się, że dlaczego Bóg w ogóle ustanowił te przepisy, nie? Biorąc coś, co wydaje się być naturalnym, nie? Oczywiście 12-letni krwotok nie jest niczym naturalnym, nie? Ale w przypadku kobiet krwotok jest czymś naturalnym, nie? Dlaczego Bóg wziął coś, co w sposób naturalny pojawia się w życiu człowieka, i powiedział, że od tej pory, przynajmniej do czasu po przyjściu Chrystusa, nie? To, co jest naturalne w życiu kobiety, będzie w wymiarze symbolicznym, ceremonialnym, kultowym symbolem śmierci. Śmierci, która rodzi śmierć. Śmierci, która jest naznaczona przez grzech, nie? Dlaczego to, co jest w życiu kobiety naturalnym, staje się źródłem nie tyle życia, ale śmierci, nie tylko dla niej, ale też dla innych ludzi. W wymiarze symbolicznym, w wymiarze ceremonialnym. Wydaje się, że Bóg tak to ustanowił, a nie inaczej, aby wskazać nam na bezsilność człowieka, zwłaszcza na bezsilność człowieka dotkniętego grzechem. Nie? Nawet przed upadkiem Adam sam z siebie nie mógł nic uczynić, przynajmniej nic dobrego. Zgadza się? Oczywiście Bóg wzywa, powołuje Adama do tego, aby kontynuował jego dzieło stworzenia, przemiany świata z chwały w chwałę. Nie, ale wiemy też, że Adam, nawet gdyby był najlepszym naukowcem, najlepszym inżynierem, muzykiem, kimkolwiek, nie byłby w stanie przemienić świata z chwały w chwałę sam z siebie. Potrzebował do tego nie tylko pouczenia Bożego, ale potrzebował też błogosławieństwa Bożego. W którymś psalmie, chyba 127, Bóg mówi, że swoich wiernych, pobożnych ludzi obdarzy nawet we śnie, podczas gdy inni ludzie ciężko pracują od rana do wieczora i nic z tego nie mają. Czy to znaczy, że nie mamy pracować, tylko spać? Nie? Im dłużej śpimy, tym więcej błogosławieństw na nas spływa. Niektórzy ludzie wydają się rzeczywiście wierzyć, że tak to funkcjonuje, nie? Ale tak nie jest. Gdy Bóg mówi o błogosławieństwie, oczywiście zawsze musi być coś, co On może błogosławić. Zawsze musi być jakaś praca, którą On mógłby pobłogosławić. A zatem, nawet przed upadkiem, nie, Adam sam z siebie nie mógł nic dobrego uczynić. Tym bardziej po upadku, tym bardziej, gdy nasze życie naznaczone jest grzechem, sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Nie? Natura, przyroda sama w sobie jest martwa. My sami w sobie jesteśmy martwi, dlatego my sami z siebie nie jesteśmy w stanie przekazać nikomu życia, ani tchnąć w nikogo nowego życia, ani tym bardziej sami wzbudzić się do nowego życia. Życie zawsze przychodzi z zewnątrz. Życie zawsze jest czymś, co jest nam dane albo przez kogoś innego, przez naszych rodziców na przykład, albo przez Boga. To Bóg tchnął swojego ducha w proch ziemi, z którego kształtował Adama. Nie? Natura sama w sobie jest martwa. Widzimy to po posiłkach, które spożywamy. Nie? I myślę, że nie bez powodu, także ta historia zakończona jest posiłkiem, wzmianką o posiłce. Gdy Jezus zbudził córkę Jaira, nakazał jego rodzicom nakarmić się. Nie? To są ostatnie słowa w tej historii. Nie pojawiają się bez powodu. Zobaczcie, gdy jemy, po co jemy? O, wiele można było na ten temat powiedzieć. Może kiedyś przyjedzie do nas Peter Lightheart i nam to dokładnie wyjaśni. Po co jemy? Po co człowiek je? Żeby podtrzymać życie. I tak, i nie, nie? Zobaczcie, co jemy? Jemy rzeczy martwe. Tak? Jemy rzeczy martwe. Jeśli chcemy zjeść prosiaka, co musimy najpierw z nim zrobić? Musimy go uchlastać. Zgadza się? Nie dotyczy. Azjaci jedzą rzeczy żywe. Tak, jesteśmy w stanie spróbować połknąć jakiegoś robala albo węża, żywego jeszcze, no ale w momencie, gdy on się dostanie do naszego żołądka, nie? Kwasy żołądkowe go natychmiast ukatorupią. Albo dość szybko. Chyba, że to jest jakiś, nie wiem, są takie robaki, które żerują na nas, nie? Ale te robaki, które żerują na nas, oczywiście my nimi się nie żywimy, one żywią się nami. A jak zjemy jakiegoś robala, soki żołądkowe natychmiast go ukatrupią, zgadza się? I dopiero w tej martwej formie nasze ciało jest w stanie przyswoić jakiekolwiek jedzenie, zgadza się? Nasze ciało nie jest w stanie przyswoić żywego jedzenia. Nasze ciało jest w stanie przyswoić tylko i wyłącznie martwe jedzenie. Dlaczego Bóg tak, a nie inaczej to urządził? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Nie, to jest fascynujące pytanie. Dlaczego Bóg tak urządził świat? Niektóre ludy pogańskie, im się wydawało, że mogą zaczerpnąć prawdziwego życia, pijąc świeżą krew. Nie? Ten fenomen jest związany z pytaniem, dlaczego Bóg tak urządził świat, że możemy przyswoić tylko i wyłącznie martwe rzeczy. po to, żeby żyć. Nie? Ludzie wierzyli w to, że rzeczywiście kontakt z krwią, w której oczywiście tkwi życie, z krwią dopiero co upuszczoną z ofiary, nie? Da nam szczególną moc życiową. Nie? Bo ludziom we łbach, zwłaszcza poganom, nie mieściło się stwierdzenie tego faktu, iż życie możemy czerpać z rzeczy martwych. Nie? Jeśli normalne życie czerpiemy z rzeczy martwych, to jakie życie jesteśmy w stanie zaczerpnąć z rzeczy żywych? Nie? Ale oczywiście tak to nie funkcjonuje. W momencie, gdy wypuścimy krew komuś z żył, napijemy się jej, zanim ona trafi do naszego organizmu, staje się już krwią martwą, tak jak usmażona kaszanka. Nie ma między nią wielkiej różnicy. Nie? Jak to się dzieje? Dlaczego Bóg tak to urządził? Nie? I znów wydaje się, że Bóg urządził to w ten sposób, po to, aby przypominać nam za każdym razem, gdy zasiadamy do posiłku, to, że we wszystkim jesteśmy ludźmi zależnymi od Boga i od reszty stworzenia. Nie tylko, że potrzebujemy przyjmować rzeczy, które nie są nami, przyjmować rzeczy, które żyją niezależnie od nas, jakieś zwierzęta, jakieś rośliny, po to, żeby się nakarmić, po to, żeby zyskać energię, po to, żeby żyć dalej, ale na koniec jeszcze musi dokonać się pewnego rodzaju cud w momencie spożywania, nie? Cud oczywiście dokonany przez Boga, sprawiający, iż to, co martwe, daje nam życie. Nie, naukowcom do tej pory się nie udało to dokonać. Nie? Naukowcy próbują różnymi sposobami z martwej materii uzyskać życie. Nie są w stanie tego dokonać. Nie? A zobaczcie, w pewnym sensie taki cud dokonuje się za każdym razem, gdy my cokolwiek jemy. Przyjmujemy do siebie to, co martwe, a to udziela nam życia. A zatem za każdym razem, gdy jemy, Bóg przypomina nam o tym, że zależymy od tego, co funkcjonuje poza nami, od innych stworzeń, które żyją niezależnie od nas, a także w ostateczności przypomina nam o tym, iż żyjemy uzależnieni od Niego. Bez Jego błogosławieństwa, bez Jego ducha bylibyśmy martwi w sensie absolutnym, w tym sensie, że po prostu przestalibyśmy istnieć, funkcjonować, przemienilibyśmy się pewnie w coś innego, w jakieś roślinki albo drzewka, albo robaczki. Dlaczego jeszcze jemy? Jaki jest kolejny powód, dla którego jemy? Co? Przyjemność. Zgadza się. Jemy dla przyjemności. Co to znaczy, że jemy dla przyjemności? O, to znaczy wiele rzeczy, nie? Ale to znaczy, że zobaczcie, radość, znów, sprawiają nam rzeczy, które funkcjonują poza nami. Nie? Radość, źródłem radości jest kontakt z tym, co jest poza nami. Oczywiście nie będę tego mówił, to było zbyt obrzydliwe, ale nie, rzeczywiście tak jest. Nie? Gdy jemy jedzenie, zwłaszcza gdy jemy dobre jedzenie, sprawia nam to radość. Nie? I znów to przypomina nam o tym, że źródłem radości jest to, co funkcjonuje poza nami, to, co istnieje poza nami. Nie? To nie jest tak, jak powiedział Kant. Myślę, więc jestem, albo wątpię, więc jestem. Ja sam jestem źródłem nie tylko mojego poznania wszelkiego, ale ja sam jestem źródłem wszystkiego, nie? Mojej radości, mojej samoświadomości itd., itd. Tak to nie funkcjonuje. Jedzenie przypomina nam o tym, że nie? Zawsze wszystko, co znajduje się w nas, w naszym życiu, pojawia się w naszym życiu, przychodzi z zewnątrz. Nie? Przyjemność przychodzi z zewnątrz poprzez kontakt ze stworzeniem, które Bóg nam dał. To wiąże się z kolejną rzeczą, nie? Mianowicie ze wspólnotą. Ze wspólnotą i z panowaniem nad światem. Zajmijmy się panowaniem nad światem. Zobaczcie, Bóg dał świat Adamowi po to, aby Adam nim rządził, po to, aby panował nad nim. Bóg dał Adamowi świat po to, żeby go przemieniał z chwały w chwałę, nie? Aby Adam był stworzeniem. Adam stworzony na obraz i podobieństwo Boga miał być stworzeniem twórczym. Moglibyśmy nawet powiedzieć stwórczym. I w tym wyrażało się, w tej kreatywności, twórczości wyrażała się istota podobieństwa Adama do Boga jako stwórcy. Ale Bóg dał Adamowi też świat, aby Adam go jadł, spożywał. Nie? Od samego początku jedzenie towarzyszy człowiekowi. Bóg zasadził ogród, Bóg zasadził inne rośliny i dał je Adamowi do jedzenia. Później Bóg dał Adamowi do jedzenia także zwierzęta. Nie? Adam miał jeść, spożywać świat. I to jest to, co my robimy. Nie? Przez całe życie. Ktoś kiedyś obliczał, ile kilogramów jedzenia w ciągu życia jemy, zjadamy. To są chyba jakieś hektotony. Nie? To są niezmierzone ilości jedzenia. Nie? Zobaczcie, to wszystko ze świata wrzucamy w siebie przez całe nasze życie. Nie? Co to oznacza? To oznacza nie tylko to, iż bez świata nie możemy funkcjonować, to oznacza nie tylko to, nie przypomina nam nie tylko o tym, że mamy panować nad światem, ale to oznacza, że co? To, że jesteśmy wszystkożercami, tak jak prosiaki, nie? Też jest, ma pewien teologiczny wymiar, zgadza się. To, że jesteśmy wszystkożercami, oznacza, że człowiek ma żyć w bliskiej wspólnocie z całym stworzeniem. Nie? Nie tylko ze światem zwierzęcym, ze światem roślinnym, ze światem mineralnym nawet. Nie? Są minerały, bez których nie jesteśmy w stanie żyć. Nie? To wszystko czerpiemy z przyrody, żebyśmy mogli istnieć, żyć, funkcjonować. To wszystko sprawia, że żyjemy w bliskiej symbiozie, nierozerwalnej symbiozie ze światem, ale to też przypomina nam o tym, iż mamy panować nad światem. Nie, nie możemy tylko i wyłącznie żywić się z ogródka, który mamy przy domu. Jak ktoś kiedy zasadził w tym ogródku rośliny, my je po trochu jemy, zjedliśmy wszystko i co potem? I nic, śmierć, nie? To, że żywimy się światem, przypomina nam o tym, że mamy też panować nad światem, że mamy uprawiać ten świat, że mamy pomnażać jego zasoby. Jedzenie przypomina nam o panowaniu nad światem także w ten sposób, iż Bóg ustanowił szczególny posiłek, nie? Którym jest wieczerza pańska, eucharystia, komunia. Zobaczcie, nie? To, co jest kulminacją nabożeństwa, więc naszego spotkania przy Bożym stole, jest posiłkiem. Ale nie spożywamy tutaj rzeczy, które występują, przynajmniej nie rzeczy, które występują w naturze, w takim, a nie w innym stanie. Nie? Ktoś widział kiedyś drzewo bułeczkowe? Nie ma drzewa bułeczkowego. Ktoś widział kiedyś drzewo niewinne. Drzewo jakie?
Monopolowe.
Drzewo monopolowe ktoś widział kiedyś w życiu? Nie, te rzeczy nie występują w naturze, nie? Są to rzeczy, które my jako ludzie musimy stworzyć, nie? Zobaczcie, znów pojawia się tutaj twórczość. Musimy stworzyć je poprzez pracę pobłogosławioną przez Boga. Oczywiście czerpiąc z naturalnych środków, które Bóg umieścił w świecie, ale które my musimy uprawiać, aby one mogły się pomnażać, abyśmy w końcu nie zginęli z głodu. Musimy zabić ziarno, musimy zabić mąkę, musimy zabić ciasto po to, żeby mieć chleb, nie? Tak mniej więcej w skrócie wygląda proces produkcji chleba. Musimy zabić winogron, czy też grona winne, musimy... Co jeszcze musimy zabić? Parę razy musimy to zabić, nie? A potem na końcu jeszcze raz, jakbyśmy zabili, przedestylowali, to co byśmy mieli? Byśmy mieli porządny koniak. Nie? I tak to funkcjonuje. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie otrzymujemy coraz lepsze rzeczy, nie? W pierwotnym porządku, w porządku nienaznaczonym przez Boga. Ale zobaczcie, to oznacza, że gdy spożywamy ten posiłek, również nasza praca, nasza codzienna praca, praca, którą wykonujemy nad stworzeniem, jest pobłogosławiona przez Boga, jest uświęcona przez Boga. To są dary, owoce naszej pracy, które przynosimy przez Boży tron. Bóg je uświęca, Bóg je rozpoznaje, Bóg mówi, dobrze pracowaliście przez ten tydzień, nie? Błogosławiam waszą pracę. I rzeczywiście te owoce naszej pracy, pobłogosławione przez Boga, stają się źródłem naszej energii, nie? Co stają się źródłem łaski dla nas, są środkami łaski, środkami, poprzez które Bóg dziela nam swojej łaski, abyśmy mogli kontynuować naszą pracę nad stworzeniem. Jedzenie jest oczywiście wspólnotą też, zgadza się. Oczywiście dzisiaj to się coraz bardziej zmienia, nie? Dzisiaj jak jemy, to mamy wspólnotę z kim? Raczej z czym? Z telewizorem, nie? Kiedyś to było radio, teraz to jest telewizor. Ale w dawnych, dawnych czasach jedzenie zawsze było wspólnotą z drugim człowiekiem. Nie, nigdy nie zasiadano, znaczy nie. Czasami zasiadano do stołu z wrogiem, ale raczej tego unikano. Nie? Zasiadaliśmy do stołu z wrogami, tylko w ostateczności zwykle lubimy zasiadać do stołu z ludźmi, którymi lubimy, nie? Albo z ludźmi, na których nam zależy. Wspólne zasiadanie do stołu jest nie tylko rozpoznaniem tego, że należymy do pewnej grupy, do pewnej wspólnoty ludzi, których nie tylko lubimy, ale ludzi, na których nam zależy, ludzi, od których też my w jakimś sensie zależymy. Wspólne zasiadanie do stołu rządzi się pewnymi formami, zgadza się, pewnymi manierami. Różnie to bywa przy różnych stołach, to się zmienia wraz z historią, wraz ze zmianami kulturowymi. Nie, ale w pewnym sensie, jak zasiądziemy do ludzi, z jakimiś ludźmi do stołu, spędzimy z nimi miły albo niemiły wieczór, bardzo wiele się na ich temat dowiemy, nie? Patrząc na to, jak jedzą, patrząc na to, jak się odnoszą do siebie nawzajem jedząc, nie? Patrząc, czy też słuchając, o czym rozmawiają, albo może słysząc, że w ogóle o niczym nie rozmawiają, spożywanie wspólnego posiłku pozwala nam poznać siebie coraz lepiej i albo zbliżyć się do siebie, albo oddalić. Jak zjemy z kimś beczkę soli, nie, to dopiero wtedy go porządnie poznamy. Zobaczcie, ten posiłek też jest szczególnym posiłkiem, dlatego że ten posiłek także czyni z nas jedno ciało. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, Paweł stwierdza, iż wszyscy, którzy spożywają z tego chleba i piją z tego kielicha, stają się jednym ciałem, ciałem Chrystusa. No i oczywiście jedzenie zawsze od samego początku było w centrum kultu prawdziwego Boga. W ogrodzie Eden, który był pierwszą świątynią, miejscem, w którym Bóg spotykał się z człowiekiem, rosły dwa drzewa, drzewo życia i drzewo poznania. Te drzewa widzimy później w Nowej Jerozolimie, opisanej w 22, zdaje się, albo pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Ołtarze, które budował Abraham, były kamiennymi stołami. W świątyni, w namiocie zgromadzenia, jest stół z chlebami pokładnymi. Ołtarze są miejscami, są stołami, na których Bóg spożywa ofiary mu przyniesione. A wspólnota z Bogiem jest podtrzymywana poprzez dzielenie tego posiłku, nie tylko z nami, ze wspólnotą Kościoła, ale też poprzez dzielenie tego posiłku z Bogiem. Nie, nie tylko my zasiadamy przy tym stole, ale także Bóg z nami zasiada. Wydaje się, że właśnie dlatego kulminacją 5 rozdziału w Ewangelii Marka jest posiłek. Nie? Posiłek, który jest wielce pouczający, który przypomina nam o wielu rzeczach, ale posiłek, który też coś zmienia w naszym życiu. Nie? Wydaje się, że za każdym razem, gdy stajemy od stołu, jesteśmy już trochę innymi ludźmi. Z jakiego względu? Z tego względu, że przyjęliśmy do siebie, nie? Zaabsorbowaliśmy do naszego ciała jakąś nową część stworzenia, które udzieliło nam nowego życia. Jesteśmy innymi ludźmi, dlatego że wymieniliśmy się uwagami, rozmowami z ludźmi, którzy siedzieli przy tym samym stole. Nie? Za każdym razem, gdy dociera do nas słowo, nie? My w jakiś sposób, chcąc czy nie chcąc, ustosunkowujemy się do niego. Nie? Po tej wymianie już nie jesteśmy innymi ludźmi, choćby z tego względu, że mamy pewne wrażenia wyniesione z tej rozmowy, coś innego, coś nowego się dowiedzieliśmy, albo może lepiej poznaliśmy osobę, z którą spożywaliśmy wspólny posiłek. Ten posiłek w końcu, nie, jest sposobem, przy pomocy którego Bóg wyposaża nas do wykonania dzieła, do którego nas powołał. Przemiany świata z chwały w chwałę. Ten posiłek przypomina nam też o tym, że śmierć nie jest czymś ostatecznym. Nie? Śmierć jest czymś ostatecznym, gdy jest połączona z grzechem, gdy wciąż posiada to żądło, którym jest grzech. Ale Chrystus, który rozprawia się z grzechem, rozprawia się także ze śmiercią, ze złą śmiercią i sprawia, że jesteśmy w stanie znów w sposób dobry umierać po to, aby zmartwychwstać. Śmierć na nowo, ze względu na Chrystusa, na Jego śmierć i zmartwychwstanie, staje się czymś, co sprawia, iż nasze życie ponownie może być życiem owocnym, twórczym, zamiast być życiem bezpłodnym. Zobaczcie, najpierw Jezus przywraca Gerazeńczyka do życia we wspólnocie ludzkiej. Nie? Był człowiekiem w wymiarze społecznym martwym. Teraz, gdy Chrystus przychodzi do niego, przywraca go do wspólnoty, z której został wyrzucony ze względu na to, że był opętany przez legion demonów. Nie? Zobaczcie, to jest jeden z tych wymiarów, w jakich zwykle się mówi o skutkach upadku, o skutkach grzechu, nie? Wymiar społeczny. Gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, co się wydarzyło? natychmiast zaczęli się nawzajem oskarżać. Przynajmniej w przypadku Adama to jest bardzo wyraźne. Adam zaczyna oskarżać Ewę za swój upadek. Nie? Pojawia się rozdarcie w społeczności ludzkiej. Nie? Nie tylko w społeczności ludzkiej, ale też w tej pierwszej rodzinie, która zaistniała na świecie. Jezus przychodzi i rozwiązuje ten problem. Nie? Przywraca nas do wspólnoty ludzkiej. Następnie widzimy dziewczynkę przywróconą do fizycznego życia, z fizycznej śmierci, nie? Co wydaje mi się symbolizuje pojednanie człowieka z przyrodą, z resztą stworzenia. To był kolejny problem, jaki pojawił się po upadku. Bóg powiedział, od tej pory będziesz pracował w pocie czoła, a mimo to ziemia zamiast wydawać dobre i liczne owoce, będzie rodzić ciernie i osty. To ma szersze znaczenie, ale o tym przy innej okazji. Nie? Widzimy, że po upadku stworzenie nie chciało już współpracować z człowiekiem tak, jak przed upadkiem. Bóg wydaje się, czy też Jezus, wskrzeszając córkę Jaira z fizycznej śmierci do fizycznego życia, rozwiązuje także ten problem. Od tej pory, jeśli śmierć pojawi się w przyrodzie, w naszym życiu, nie będzie już złą śmiercią, ale będzie dobrą śmiercią, która przynosi liczne i dobre owoce. W końcu widzimy kobietę przywróconą do wspólnoty czcicieli Boga. Nie? W sposób symboliczny była wykluczona z tej wspólnoty, co oczywiście nawet w symbolicznym wymiarze było wielkim obciążeniem dla niej. Nie? Każda osoba, której ona dotknęła, stawała się nieczysta, musiała przejść przez proces oczyszczenia. W pewnym sensie, nie? To funkcjonowało dokładnie tak, jak w przypadku kontaktu z nieżywym ciałem, czy to człowieka, czy też zwierzęcia. Nie? Skutki dotknięcia z tą kobietą, która cierpiała na krwotok, były dokładnie takie same, jak skutki kontaktu z nieżywym ciałem, czy to człowieka, czy zwierzęcia. Nie? Rodziły nieczystość i wymagały oczyszczenia. Więc nawet w tym wymiarze, nie? Symbolicznym, ceremonialnym, praktycznym, było to wielkie obciążenie dla tej kobiety, ale oczywiście za tym ceremonialnym wymiarem kryło się coś jeszcze, nie? A mianowicie stwierdzenie, iż zobaczcie, człowiek zbuntowany, człowiek grzeszny, człowiek, który nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, człowiek, który jest wyrzucony ze wspólnoty z Bogiem, jest człowiekiem, który stracił dojście do źródła życia. Nie? Jest człowiekiem, który nie mając sam w sobie życia, jest skazany, jest tak naprawdę chodzącym żywym trupem. Nie może w związku z tym przekazywać nowego życia innym. Nie może w związku z tym być człowiekiem prawdziwie kreatywnym. Cokolwiek uczyni, tylko pomnaża grzech, co widzimy na przypadku Kaina i jego potomków, a zwłaszcza Lamecha. Więc to przywrócenie kobiety do wspólnoty czcicieli prawdziwego Boga wydaje się, że jest najważniejszym z tych trzech cudów, które Jezus dokonuje w 5 rozdziale. Wskazuje na to, iż gdy poprzez krew Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstanie jesteśmy przywróceni do wspólnoty Bożego ludu, mamy otwartą drogę do tronu Jego łaski, znów stajemy się ludźmi prawdziwie żywymi. Nie? Ludźmi, którzy podobnie jak Chrystus nie rozprzestrzeniają śmierci w tym świecie, nie zabijają wszystkiego i czegokolwiek, kogokolwiek, kogo się dotknął, ale są ludźmi tak jak Chrystus, którzy są w stanie rozprzestrzeniać życie, rodzić nowe życie, nie? Prawdziwe życie. To jest ciekawe, że ta kobieta, która przyszła do Jezusa, choć doskonale wiedziała, iż jedno jej dotknięcie czyni osobę, którą dotknęła, nieczystą, nie? Mimo to dotknęła Jezusa. Dlaczego to uczyniła? Czy dlatego, że była tak bardzo zdesperowana i powiedziała, wydałem cały mój majątek na lekarzy i czuję się jeszcze gorzej, nie? Nie tylko, że jestem bankrutem, ale jestem jeszcze bardziej chora niż 12 lat temu. Niektórzy z was mieli te same doświadczenia pewnie z lekarzami, nie? Ale nie o to chodzi, nie? Nie tylko i wyłącznie o to chodzi. Ta kobieta nie była zdesperowana, gdy przyszła do Jezusa i dotknęła Go. Ta kobieta słyszała wcześniej o tym, co Chrystus czynił. Nie? Ta kobieta słyszała o tym, iż Jezus dotykał się trędowatych i sam nie stawał się trędowaty. Że Jezus dotykał się tych, którzy byli chorzy i ich uzdrawiał. Jezus dotykał się tych, którzy byli nieczyści i w porządku mojżeszowym, w Starym Przymierzu, byli źródłem śmierci i nieczystości. W przypadku Jezusa to nie funkcjonowało. Nie funkcjonowało. To Chrystus, zamiast nieczystość i śmierć przejść z nich na Jezusa, to życie i czystość przychodziła z Jezusa na nich. Nie? Ona na podstawie wcześniejszych obserwacji, tego co słyszała o Jezusie, zauważyła, że jest kimś innym, kimś, kto do tej pory w historii świata jeszcze się nie pojawił. Jest pierwszą osobą, pierwszym człowiekiem, który jest w stanie nie tylko oprzeć się śmierci, jest człowiekiem, który nie tylko nie zakaża się śmiercią, ale jest też człowiekiem, który niszczy śmierć. Jest człowiekiem, który jest w stanie przekazać prawdziwe życie tym, którzy są martwi. I takimi my jesteśmy, jeśli jesteśmy w Chrystusie. Nie? Po to Chrystus otworzył nam drogę, dostęp do tronu Bożej łaski, po to oczyścił nas swoją krwią, abyśmy mogli czerpać prawdziwe życie od samego Boga. W jaki sposób je czerpiemy? Słuchając Jego słowa, jedząc z Jego stołu. W ten sposób stajemy się ludźmi, którzy są źródłem prawdziwego życia dla innych ludzi. Nie? I na koniec, w zasadzie powinienem już kończyć, ale dzisiaj nie ma katechezy, więc mam jeszcze godzinę i 10 minut czasu. Słuchajcie, nie? Przykład, najprostszy przykład, w jaki sposób to funkcjonuje. Pewnie znacie rodziny patologiczne jakieś, nie? Albo przynajmniej słyszeliście o nie? Nie ma. Mój znajomy ma... Oj, żebyście nie zidentyfikowali tej osoby. Mój znajomy ma kuzyna. Oczywiście to nie jest ani znajomy, ani kuzyn, nie? Mój znajomy ma kuzyna, który odniósł wielki sukces w biznesie. Ale jego rodzina jest totalnie patologiczna, dlatego że on jest, jak to się mówi, toksyczny. Nie, odniósł wielki sukces w biznesie, ale jest człowiekiem kompletnie areligijnym. Nie, żeby walczył z Kościołem, nie, żeby był jakimś tam klerykałem od palikota, nie, antyklerykałem od palikota, ale po prostu go to nie interesuje. Odniósł sukces, nie, i zwykle tak to jest, że ludzie, którzy odniosą sukces, zwłaszcza w dziedzinie biznesu, stają się ludźmi pewnymi siebie, nie. Oni wszystko wiedzą, nie, oni posiadają ten praktyczny zmysł, który pozwala im zawsze podejmować właściwe decyzje, nie, ale z sukcesem wiąże się stres, więc pije, nie, jakoś musi się odstresować. Pije, non-stop pali, nie, papierosa odpala od papierosa. Oczywiście to oznacza, że jego serce nie wydala, ale to też oznacza, że gdy przychodzi do domu, musi się w jakiś sposób w dalszym stopniu odreagować, odstresować. Nie? To z kolei oznacza, że gdy tylko pojawia się w domu, żona ucieka z domu, nie? Bo nie chce mieć z nim nic wspólnego. Dzieci uciekają z domu. Nie? Możecie sobie wyobrazić, bez wchodzenia w szczegóły, nie, tego opisu, jak wygląda ten dom, jak wygląda ta rodzina. Nie? Ten człowiek, który w pewnym sensie jest człowiekiem kreatywnym, nie, odniósł jakiś sukces, ale ze względu na to, że nie ma w jego życiu prawdziwego życia, życia Chrystusowego, nie, dlatego że jest, sam się odciął od tego, co jest, od tego, który jest źródłem prawdziwego życia, jest w stanie wokół siebie roztaczać tylko i wyłącznie odór śmierci. Nie? Najbliżsi od niego uciekają. Jego dzieci są skrzywione, totalnie, kompletnie skrzywione. Jeden z jego synów próbował popełnić samobójstwo, mając chyba 13 lat, nie? Dlatego, że jest to człowiek toksyczny. Nie? Jest to przykład człowieka, który martwego duchowo, którego otacza ten odór duchowej śmierci. Nie? Ta śmierć nie rodzi żadnego życia. Ta śmierć przynosi tylko i wyłącznie zniszczenie. W Chrystusie mamy szansę na to, aby stać się innymi ludźmi, nowymi ludźmi. Oczywiście jeszcze nie doskonałymi ludźmi, nie? Ale wciąż w sposób istotny innymi, różnymi od tamtego człowieka, który odciął się od tego, który jest źródłem prawdziwego życia, który nie chce dotknąć się Chrystusa po to, aby zostać oczyszczonym, po to, aby zostać ożywionym, wzbudzonym do nowego życia, nie? I dlatego nie pozostaje mu nic innego. Nawet jego twórczość, jego kreatywność, jego pracowitość, nie? Oznacza, jest tylko i wyłącznie źródłem śmierci dla jego rodziny i dla jego bliskich. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Chrystusa, dziękujemy Ci za Tego, którego dotyk oczyszcza nas i ożywia nas. Dziękujemy Ci za krew Chrystusa, która oczyszcza nas z naszych grzechów i otwiera nam drogę do tronu Twojej łaski. Dziękujemy Ci za to, że przy tym tronie możemy spożywać z drzewa życia, po to, abyśmy byli prawdziwie żywi, po to, abyśmy mogli też rodzić nowe życie w naszym życiu, wokół nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty nas sam przemieniłeś. Nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach, ożywiłeś i sprawiłeś, że nie tylko możemy cieszyć się bliską społecznością z Tobą, ale też możemy być źródłem błogosławieństwa, życia i szczęścia dla innych ludzi. Amen.